zacznę czytać Izajasza z pierwszego rozdziału. Tak zaczniemy, troszkę będzie ciężko, bo to chcę kontekst złapać w ogóle tej historii, bo tutaj pewną myśl taką mam w ogóle. Wiecie, tak wam powiem, że wczoraj się modliliśmy o pewną osobę. Pan ma poważne problemy, tak? Po prostu w czasie modlitwy taka miłość Boża przyszła do tej osoby. Tak jakby odczuwaliśmy, jak bardzo Bóg kocha, jak Bóg chce pomóc. Ale ta osoba tak jakby jest w miejscu, gdzie nie jest w stanie przyjąć rady od Boga. I wiecie, ta cała miłość tak naprawdę, ona nie jest w stanie się wyrazić. I wiecie, tak jak Kuba zaczął, że Bóg ma dla nas takie dobre rzeczy, tak? Że wszelki datek dobry, dar doskonały występuje z góry od Ojca Światłości. To, co, wiecie, Ojciec nasz niebiański, co dla nas zaplanował, to jest wszystko to, co jest najlepsze. Amen? Jego wola jest doskonała, jest miła, jest przyjemna. Ale aby to wszystko, co Bóg ma w swoim sercu, ze swojej miłości dla nas, się zrealizowało, wymaga naszej współpracy z Nim. Wiecie, to jest tak, że Bóg, On do każdego z nas mówi. To nie jest tak. On mówi do nas, my możemy być w miejscu, gdzie nie słyszymy tego. Albo możemy być w miejscu, gdzie słyszymy i nie chcemy się poddać. I wtedy w tych obszarach, w których my nie chcemy przyjąć tej mądrości Bożej, tej rady od Boga, my w tych obszarach przegrywamy. My w tych obszarach nie odnajdujemy wtedy pełni Jego miłości, pełni błogosławieństwa i pełni tego, co On zaplanował. Podam Ci prosty przykład, nie? Dzisiaj już, powiedzmy, nie mam takiej jakiejś doktryny, nie zrobiłbym tego doktryny, że Bóg dla każdej osoby ma jakąś jedną wybraną osobę na świecie. Nie stworzyłbym dzisiaj takiej doktryny, ale oczywiście wierzę w to i jest masę takich świadectw, że Bóg na przykład prowadzi ludzi do małżeństwa. Masę macie takich świadectw. Ja mam takie świadectwo, wielu, myślę, z nas może mieć takie świadectwo. Ja mówię o osobach, które już żeniły się, kiedy były, czy wychodziły za mąż, kiedy były wierzące, tak? Kiedy robiły to świadomie, kiedy to robiły w modlitwie, w szukaniu Boga i w prowadzeniu Ducha Świętego. Jest masę takich. Derek Prince, tak, ma wspaniałe świadectwa. Dwa razy miał, tak, dlatego, że jego pierwsza żona zmarła, potem drugi raz Bóg dał mu żonę. I on cały, on miał obie sytuacje pod prowadzeniem. Gdzie miał wizję, gdzie były słowa prorocze, on też się radził innych ludzi. To było potwierdzane. Teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że on wszedł przez to w doskonałą wolę Bożą. W doskonałą wolę Ojca. Ale możemy zrobić tak, że zaprzemy się i nie, my chcemy, wiemy lepiej. Możemy? Możemy. I wtedy w tej dziedzinie oczywiście Bóg tak nas kocha, że On jest w stanie zło obracać ku dobremu i dalej będzie starał się po prostu, żeby coś z tego wyszło dobrego, tak? Taki jest nasz Ojciec. Ale myślę, że to już nie będzie tak, jak mogłoby być, kiedy naprawdę przyjmujemy Jego radę w danym temacie, tak? Zawsze taką mówię, przeczytamy sobie historię, smutną troszkę, tak? Się zacznie smutnie, ale dobrze się w miarę skończy. Księga Izajasza, pierwszy rozdział. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu w czasach królów judzkich, Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza. Słuchajcie niebiosa i uważnie przysłuchujcie się ziemią, gdyż oto Pan mówi, synów, powiem wam, to jest znowu takie wezwanie, nie wiem, czy pamiętacie, jak czytałem, kiedy Bóg mówił o dwojakim źle, że mój lud odstąpi ode mnie i sobie wykopali cysterny bez wody. I tam te same stwierdzenie było, gdzie Bóg mówi, słuchajcie niebiosa. I wiecie, nieraz coś takiego występuje. I to jest coś takiego, co ma ogromną wagę dla Bożego serca. Kiedy Bóg wypowiada takie stwierdzenie, słuchajcie niebiosa, to jest coś, co naprawdę Bóg mówi, słuchajcie, to jest niesamowicie ważne. Słuchajcie, tak? Słuchajcie niebiosa, uważnie przysłuchuj się ziemią. Gdyż oto Pan mówi, synów odchowałem, wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Wół zna swego właściciela, osioł żłób swego pana. lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. To są straszne stwierdzenia. W tym wersecie Bóg mówi, że jego naród, który mówi, to są moi synowie umiłowani, których odchowałem. Mówi, są głupsi niż zwierzęta. To jest dosłowne to, co Bóg mówi w tym wersecie. Mówi, wół zna swego Pana, ale mój naród już mnie nie zna. Stali się głupsi od zwykłego woła. Dalej mówi, biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym opuścili Pana, porzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora, całe serce słabo, od stóp do głów nie ma nic zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany. Nieopatrzone, ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi, obcy na waszych oczach pożerają, spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy. I pozostała córka syjońska, jak szała z winicy, jak budka w polu ogórkowym, jak miasto oblężone. Gdyby Pan zastępów nie był nam, zostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory. Słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy. Przysłuchuj się uważnie wskazań naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan, słuchajcie, tutaj Bóg nazywa książąt Izraela książętami Sodomy. Starszych Izraela nazywa ludu Gomory. Przyrównuje ich Bóg całkowicie do Sodomy i Gomory. Tak Bóg się do nich zwraca. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiar daremne, ofiary daremnej, kadzenie nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały się mi ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, abyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Więc tutaj widzimy położenie Izraela, tak, w tamtym czasie. Okropne. Oni byli w tamtych czasach związani przymierzem. I Bóg był związany przymierzem. I teraz słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz, bo ja myślę, że tutaj często takie jest niezrozumienie, nie? To jak to jest w ogóle możliwe, że Bóg, który jest miłością, Bóg, który kocha, dopuszcza tego typu rzeczy? I widzicie, to jest tak, Bóg nie ma schizofrenii, ale Bóg ma wiele składowych. Bóg jest miłością i to, czego jego pragnieniem, jakie było dla Izraela, to było, ja pragnąłem was zawsze błogosławić. To było pragnienie. Ja wiem, mówię, jakie mam myśli o was. Myśli o pokoju. Myśli, aby wam zgotować dobrą przyszłość. To jest jego pragnienie. To jest serce kochającego ojca dla swego ludu. I tu się nic nie kłóci. Ale ten sam Bóg jest też święty i sprawiedliwy. I ten sam Bóg w tym przymierzu powiedział mi, ale ja jestem Bogiem, który musi ukarać za winę, który musi osądzić grzech. Jeśli my tego nie zrozumiemy, to potem dochodzimy do takiej paranoi, co ludzie, nie? Niektórzy mówią, no okej, to jeśli Bóg jest miłością, to dlaczego jest piekło? A widzisz, dlatego jest piekło, bo Bóg jest też sprawiedliwy i Bóg jest święty. I Bóg nie jest w stanie, jego sprawiedliwość i jego świętość nie jest w stanie jemu zaakceptować grzechu, nieposłuszeństwa i odstępstwa. Ale dlatego, że Bóg jest miłością, dlatego, że Bóg posłał Syna, aby przez Syna każdy mógł być zbawiony i być uratowany. I czytamy w Słowie, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, więc nie ma w ogóle żadnego pragnienia w Bożym sercu, aby wysyłać ludzi do piekła. Ale ta jego część natury, która jest święta, sprawiedliwa, mówi, ale ja będę musiał to zrobić, jeśli mnie nie usłuchacie. Jeśli nie przyjmiecie mego zbawienia, jeśli się nie upamiętacie. Będę musiał to zrobić, ale nie chcę. Nie mam w tym upodobania. Tak? Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnego, ale aby odnalazł życie, tak? Aby odnalazł zbawienie. To jest Boże serce. Więc tutaj widzimy Izraela, który po prostu znalazł się pod przekleństwem Bożym. Pod przekleństwem. Z powodu grzechu, nieposłuszeństwa, tak? I teraz zaczynamy czytać w 16 wersecie, kiedy Bóg zaczyna w tym wersecie przynosić im rozwiązanie do tej sytuacji. I to jest Boża mądrość, którą prorok zaczyna wypowiadać, tak? I mówi tak, obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową, chodźcie więc, a będziemy się prawować, czyli sądzić. On mówi, chodźcie, a was zapraszam. Mówi Pan, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Czyli Bożym pragnieniem jest tak, mówi, ja chcę, żebyście do mnie przyszli i będziemy się prawować. Ale mówi, pragnieniem mego serca jest to, że wy z tego prawowania, tak, z tego osądzania wyjdziecie oczyszczeni. Wyjdziecie z moim przebaczeniem i wyjdziecie w takim miejscu, gdzie będę mógł was błogosławić. I następny werset właśnie taki, który tak mi bardzo dotknął. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. I inne tłumaczenie mówi, mi się właśnie tamte bardziej podoba, mówi tak, jeśli zechcecie mnie słuchać, jeśli zechcecie mnie słuchać, z dóbr ziemi będziecie korzystać. O czym tu jest mowa? Co to znaczy, że z dóbr ziemi będziecie korzystać? To jest całe to błogosławieństwo, które Bóg im przewidział w ziemi obiecanej. O to chodzi. Mówi, cała ta ziemia, którą wam dam, cały owoc tej ziemi, wszystko to dla was, mówi, jest. To jest całe dziedzictwo, które Bóg miał wtedy dla Izraela. Ale Bóg mówi, jeśli chcecie wejść w to dziedzictwo, jeśli chcecie osiągnąć pełnię tego dziedzictwa i korzystać z wszystkich tych dóbr, które dla was przygotowałem w ziemi obiecanej, to, mówi, jest pewna rzecz. Jeśli zechcecie mnie słuchać. Jeśli zechcecie mnie słuchać. I to jest coś, powiem wam, my oczywiście w różnych sytuacjach się znajdujemy, trudnych, i tak jak nieraz Kuba mówił, i całkowicie jest tak, słuchajcie, my nieraz cierpimy po prostu z naszej głupoty, tak? Nieraz jest tak, są sytuacje, gdzie to nawet nie jest diabeł, my po prostu podejmujemy głupie decyzje, po prostu cierpimy potem, tak? Proste. Nieraz jest tak, oczywiście, że atakuje nas wróg, tak? Jesteśmy w duchowej walce, zaangażowani i nieraz jest tak, że wiesz, wszystko jest z tobą w porządku. Wszystko. Wszystko. Bóg nie ma tobie nic do zarzucenia. Jest wszystko okej w twojej relacji z Bogiem, w twojej relacji z ludźmi, a przychodzi straszne rzeczy przychodzą. Co to jest? To jest atak. To jest atak wroga, tak? Też wierzę w Boże karcenie, bo o tym mówi Stary Testament i Nowy. Kogo kocham, tego smagam. Tak? Bóg wychowuje nas. Po co? Jest napisane, abyśmy mieli udział w Jego świętości. Tak jest powiedziane. Więc są nieraz elementy, które albo, powiedzmy, Bóg powstrzymuje się z odpowiedzią, bo chce coś wykształtować nieraz w człowieku. Chce ujrzeć jakąś postawę w nim. Ale niezależnie od sytuacji, rozwiązaniem jest to, że mamy mieć postawę, że chcemy usłyszeć. Panie, ale co ty mówisz? Niezależnie od tego, rozumiecie, jaki jest korzeń danej problemu sytuacji. Nasza postawa powinna być, Panie, ja chcę usłyszeć, co ty mówisz do tej sytuacji. Ja chcę mieć serce uniżone, które zgodzi się z tym, co ty chcesz powiedzieć. I powiem wam, myślę, wszyscy, z wszystkim nam się to przytrafia, że my nieraz po prostu całkiem inaczej wyobrażamy sobie rozwiązanie dla danej sytuacji. Niż Bóg przychodzi do nas ze swoją mądrością. Całkiem inaczej. I mamy problem. Wiecie, ja nieraz miałem tak, że osoba przychodzi i mówi, wiesz co, módlmy się o to i o to. Dobrze, zaczynamy się modlić, a ja całkiem inne rzeczy jakieś po prostu mówię. I ja czuję, że to jest po prostu, że to Bóg. Czuję namaszczenie i tak dalej. I ta osoba, nie, słuchaj, to w ogóle nie, to nie jest tak i tak dalej, nie? I to jest, wiecie, moment, kiedy my możemy się rozminąć. Dlatego, że jego myśli to nie nasze. I nieraz jest tak, my byśmy chcieli, wiecie, jest problem, no najlepiej by było, przychodzisz, ktoś kładzie rękę i nie ma problemu od razu. Prawda? To jest nasze wyobrażenie, my byśmy, tak, żeby to zawsze działało. Nie zawsze to tak działa. Nie zawsze to tak działa. Nieraz jest tak właśnie, ja powiem nawet więcej, często jest tak, gdzie Bóg chce miłość okazać ci przez swoją mądrość. Że Bóg komuś daje słowo mądrości do danej sytuacji, albo tobie, albo ty zaczynasz coś odczuwać i to jest coś, co ci się kłóci z tym, jak ty myślałeś, że to ma być. I teraz jest kwestia, czy będziemy wystarczająco uniżeni, żeby to rozpoznać, żeby mieć uszy, które usłyszą, tak? Że to jest Bóg. Dobrze, Izajasz 55, zobaczmy teraz. Pierwsze 5 wersetów. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. A którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludu, tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga i przez wzgląd na świętego izraelskiego, gdyś cię wsławił. Więc to jest fragment o Mesjaszu, tak? Skąd to wiemy? Dlatego, że tu jest powiedziane, że narody, które cię nie znały, przyjdą do ciebie. Więc tutaj jest mowa też o poganach, tak? O nas. To jest po prostu słowo o Mesjaszu. I widzicie, tu jest słowo, kiedy można powiedzieć, Mesjasz mówi tak. Wszyscy, którzy macie pragnienie, przyjdźcie do wód. Którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Więc mówi, chodźcie, ja mam super rzeczy dla was, tak? I mówi, bez pieniędzy, nie trzeba za to płacić. Ale mówi, kupujcie to. To o czym on mówi, tak? Bez pieniędzy, ale kupujcie bez pieniędzy. I później następny werset, on wyjaśnia, jest 3 razy. Mówi, słuchajcie uważnie, nakłońcie ucha i słuchajcie. Więc w jaki sposób my przyjmujemy te wszystkie dobra, które Mesjasz ma dla nas? Przez słuchanie. Przez słuchanie. Tylko w taki sposób. Słyszysz, co Bóg mówi. Słuchasz tego, co Bóg mówi i przyjmujesz to i idziesz za tym i podążasz. I wtedy te dobra przychodzą do twojego życia. Amen? W taki sposób. Słuchajcie uważnie mu. Nakłońcie ucha i słuchajcie. My mamy, wiecie, masę koncepcji. Świat, po prostu media, wszystko do nas, oni wszyscy nam radzą. Po prostu jak życie powinno wyglądać. A Jezus mówi, baczcie, czego słuchacie. Baczcie, czego słuchacie. Kogo mamy słuchać? Czyj głos przyniesie życie? Tak? Mówi, słuchajcie mnie uważnie, będziecie jedli dobre rzeczy. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Wiecie, tylko Bóg ma tą mądrość, która przynosi życie. Więc podstawowa postawa, jeśli my chcemy przyjmować pełnię błogosławieństwa, to jest to, Panie, ja chcę ciebie słuchać. Ja chcę słyszeć, co ty masz do powiedzenia. W każdej dziedzinie mego życia. Ja chcę przyjąć mądrość do każdej dziedziny w moim życiu. To jak ty mówisz, jak mam żyć. Dlatego, że kiedy my to czynimy, to jego błogosławieństwo spływa na nas. Jego życie przychodzi. Jego łaska przychodzi. To jest, wiecie, to jest w każdej sferze. To dotyczy każdej sfery. Najprosty przykład, możemy powiedzieć, przebaczenie. To jest takie proste, tak? To, co Bóg mówi o przebaczeniu. Ale ty się możesz zaprzeć i powiedzieć, nie, ja nie chcę, nie. Nie chcę. Ta osoba mnie tak zraniła, że nie, ja po prostu nie. I koniec. Można? Można. W wielu sprawach, w każdej sprawie można mieć tego typu postawę. Zobaczmy Przypowieści, 4 rozdział. Od 20. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu. Zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymuj swoją nogę od złego. Więc tu jest znów taka rada, tak, że całe skupienie nasze powinno pójść na Słowo Boże i na Bożą mądrość. I mówi według tego, mówi, bacz na tor, po który ma stąpać twoja noga. Czyli on mówi, swoją przyszłość buduj na posłuszeństwie Słowu Bożemu. Wtedy ci się powiedzie. Mówi, nie zbaczaj z tego ani w prawo, ani w lewo. Mówi, zważaj na ten tor, po którym masz iść. Czyli, wiecie, to nie jest tak, że tak my, powiedzmy, spontanicznie działamy pod wpływem jakichś przeróżnych uczuć, a potem się zastanawiamy, co się wydarzyło. Tutaj Salomon nam nie daje takiej rady. On mówi nie. Nie. Mówi, ale wcześniej przyjmij mądrość, przyjmij objawienie i tor, po którym ma iść. I zmierzaj do tego. Nie daj się od tego odprowadzić, tak? Wiecie, wiele rzeczy, wielu wierzących upada pod wpływem chwili. Pod wpływem chwili. Coś poczują, coś ich po prostu natchnie i podejmują natychmiastowe decyzje, które nie są mądre. Taka klasyka, wiecie, tak, mam walkę, czy to powiedzieć, ale powiem to. Słowo bardzo wyraźnie mówi, żebyśmy nie łączyli się z niewierzącymi. Tak? Jedna osoba odpowiedziała. Czytamy my Biblię? Czy tak mówi słowo, czy nie mówi? Mówi? I powiem wam, to jest bardzo ważne, tak, że słuchanie Boga zaczyna się od posłuszeństwa Słowu. Od posłuszeństwa Słowu. Derek Prince nawet powiedział tak, że jeśli nie znasz dobrze Słowa, albo jeśli nie masz postawy, że szanujesz te Słowo i chcesz być posłuszny, mów, nie szukaj żadnych głosów. To była jego rada. Nie szukaj głosów. Rozumiecie to? Są pewne dziedziny życia, gdzie Słowo nam mówi tak jasno i wyraźnie, że ja się nie muszę pytać, tak? Nie muszę. Zdarzały się wypadki, tak, że ktoś, kto jest w małżeństwie, wierząca osoba, zaczyna coś odczuwać do innej osoby. I tacy ludzie, ja znam takie świadectwa, zaczynali się o to modlić. Naprawdę. Zaczynali się modlić. Panie, czy to od Ciebie? Panie, co Ty robisz? I znam przynajmniej dwa przypadki, gdzie dostali odpowiedź, że z wersetów, że tak, to jest od Pana. Żeby zostawił tą osobę i po prostu i Pan go prowadzi do tamtej, bo ta była z ciała, a tamta będzie w duchu. Rozumiecie to? Totalne zwiedzenie. W ogóle od czego się zaczęło? Od tego, że człowiek nie przyjął autorytetu słowa. To jest najwyższe proroctwo, najwyższe słowo, autorytet w naszym życiu. Jeśli jakiekolwiek proroctwo nie przechodzi testu, objawienie tego słowa, natychmiast je odrzucamy. Natychmiast. Nie ma czegoś, nie ma, wiecie, nie ma objawienia, które poprawia Biblię. Nie ma takich objawień. Oczywiście zdarzają się wyjątki. Derek Prince powiedział, że on zna jedno takie świadectwo, gdzie właśnie osoba się zaparła, żeby wejść w związek z niewierzącą i to jakoś się w miarę dobrze skończyło. Ale to była jedna na tysiące, gdzie on takich znał. Tak? Jedna. A jest masę świadectw, gdzie to po prostu się skończyło bardzo źle. Także tutaj jest powiedziane, nie spuszczaj z oczu, tak, moich słów i mojej rady. To mówi Bóg do nas, tak, jako do swoich dzieci. Nie spuszczaj tego. Słuchajcie, to jest tak, on naprawdę nie chce nic złego dla nas, Bóg. Nic. To wszystko, co on tutaj, wiecie, te rady, te przykazania, one są, słuchaj, ja chcę, żebyś miał najlepsze życie, jakie ty możesz mieć na tej ziemi. Z moją obecnością, z moim błogosławieństwem, ze szczęściem i spełnionym. I w taki sposób, że kiedy będziesz odchodził z tego życia, to nie będziesz żałował. Mówi, ja chcę tak ci pomóc żyć. I to słowo nam w tym pomaga, tak? Po to są jego nauki. To nie jest tak, wiecie, to świat po prostu taką koncepcję dzisiaj wymyślił, dzisiaj zbudował, że właśnie chrześcijaństwo to jest jakieś coś bardzo nieszczęśliwego, coś bardzo ograniczonego, bo przecież wolność daje szczęście i wolność daje radość. Ja powiem tak. Taki styl życia daje chwilową przyjemność. Chwilową przyjemność. Ale nie daje ani wolności, ani radości pełnej w życiu. Te chwilowe przyjemności, ja sam w tym żyłem, miałem wielu znajomych, widziałem jak to się kończy, widziałem do czego to prowadzi. To nie jest żadna radość i to nie jest żadna wolność. To są dramaty potem. Dramaty. Zranionych ludzi, rozbitych relacji. Tak to wygląda, tak? Więc wiecie, walka też widzę w naszym życiu toczy się o to, że wróg, on wie o tym i on chce zrobić wszystko w naszym życiu, żebyśmy my wyszli z tej pozycji, gdzie chcemy słuchać Boga. Gdzie rozumiemy, że to jest najlepsze, co może być dla naszego życia. On chce tak nam gdzieś zamotać, że my tak jakby wychodzimy z tego. Wychodzimy. I wtedy po prostu przegrywamy. Przegrywamy. Nie ma tej pełni, nie ma tego błogosławieństwa. Tak, coś jest nie tak. Wszystko po prostu do tyłu, nie? I wtedy tą radą jest to, co jest w pierwszym rozdziale. Bóg mówi, przyjdź, wróć. Wróć. Poprawujmy się, tak? Porozmawiajmy. Powiedz, co masz w sercu. Ja powiem ci, co ja mam, tak? Dla ciebie. Chcę cię oczyścić. Z całej tej rozmowy po prostu. Wiecie, zawsze, kiedy my przychodzimy do Boga z taką postawą, że Boże, chciałbym coś może naprawić, może coś jest, chciałbym jakoś polepszyć swoje posłuszeństwo Tobie, On zawsze się raduje. Zawsze. Nigdy nie będzie tak, że nie, już tak po prostu namieszałeś, że koniec po prostu, już koniec, nie? Nie ma nadziei. Nic Ci nie powiem, nic Ci nie pomogę, po prostu byś się sparzył w piekło, a ja się będę cieszył, nie? Nie. Nie. Nigdy nie spotkacie się z takim Bogiem. On zawsze ma upodobanie, by okazać łaskę i miłosierdzie, kiedy my wracamy, kiedy chcemy na nowo przyjąć od Niego Jego mądrość, Jego radę. Kiedy chcemy na nowo okazać Mu posłuszeństwo. Ale jeśli my chcemy też odziedziczyć pełnię naszego dziedzictwa, to też zależy od tego, czy zechcesz mnie słuchać. My jeszcze mamy oczywiście prowadzenie Ducha Świętego, tak? Oczywiście. To jest tak, że mamy Słowo, ale też jest Duch Święty, który chce prowadzić nas w naszym życiu. Więc On nam jeszcze pomaga, tak? On bierze te tajemnice z serca Ojca i chce nam przynosić do naszego życia. Ten cudowny doradca, tak? Ja skrócę troszkę, bo chcę, żeby Kuba też powiedział, bo wiem, że ona też, myśmy się tak zazwyczaj nie robimy, ale dzisiaj myśmy się tak zapytali, co ty masz, co ty. I się okazało, że mamy w podobnym temacie bardzo. Jeszcze jeden fragment chcę przeczytać. To jest z Jakuba, to co Kuba czytał. Ja czytam od 19 wersetu. Jakub, pierwszy rozdział, od 19. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami, oczekującymi, poszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Więc Jakub taką radę tutaj daje, niech każdy człowiek, czyli każdy z nas, będzie skory do słuchania. Nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. O jakiego rodzaju słuchanie tu chodzi? Ja wierzę, że to też jest otwartość na korektę. Że on o tym też tutaj mówi. Żeby każdy człowiek był skory do słuchania. Czy ktoś z was wierzy, że jeszcze potrzebuje w jakichś dziedzinach jakiejś korekty od Boga? Wierzycie, tak? Ja wierzę, że ja potrzebuję. Więc teraz on tam mówi, żeby każdy człowiek był skory do słuchania. Skory. Nie skory do mówienia. I teraz ciekawe, że on to też łączy z tym nie skory do gniewu. I dlaczego on to łączy? Dlatego, że bardzo często, jeśli przychodzi korekta, to pierwsza reakcja, nam się coś burzy. Nam się coś burzy, nam się to nie podoba. Ja nie to chciałem usłyszeć. A tu przychodzi korekta. Ale słuchajcie, w taki sposób Bóg przychodzi do nas ze swoją miłością. Przez swoje słowo. On kocha nas, on wie, że w tej dziedzinie potrzebujemy gdzieś poprawy, więc on przychodzi. Oczywiście, wiecie, to też jest tak, że ludzie przychodzą, tak? Z oskarżeniami i wróg. Tutaj ja nie mówię, że mamy to być tacy skorzy, żeby tego słuchać. Absolutnie nie. Także to jest też ważne. To nie jest tak, że jeśli ktoś, wiecie, przez kogoś Bóg przychodzi, to ty czujesz akceptację tej osoby, miłość. To się dzieje w takim duchu, jak to jest powiedziane, łagodności, tak? W owocu Ducha Świętego to się powinno dziać. A nie, że po prostu w takim osądzie, że ja wiem, co to, jaki jesteś i tak dalej, nie? Nie, wtedy nie musimy tego słuchać. Ale generalnie Jakub mówi, że każdy z nas powinien być skory do słuchania. Mieć serce, które chce usłyszeć. Jest też w Kaznodziei Salomona 4,17, nie w każdych jest, ale tu w Brytyjce jest. Tam jest powiedziane, że kiedy idziesz do domu Bożego, to nastaw się na słuchanie. Gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich. Czyli wiecie, no, Bóg, oni mieli składać ofiary. Ale Bóg też mówi, że uważne słuchanie jest lepsze niż tłuszcz barani. Tak? Że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiary. A uważne słuchanie niż tłuszcz barani. Więc dla Boga ma większe znaczenie to, postawa serca, która mówi, ja chcę słyszeć, co ty mówisz. Ja chcę przyjąć twoje słowo. Ja chcę przyjąć twoje napomnienia. Ja chcę tego. I to jest coś, co Bogu się bardzo podoba. I tak jak widzicie, w ogóle to się wszystko kończy, że to jest też powiedziane, żebyśmy przyjęli, przeto odrzućcie wszelki brud, nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Czyli nasza dusza, nasz duch został zbawiony w chwili nowonarodzenia, tak? Tak. Ale nasza dusza jest w procesie zbawiania. Co to znaczy? Ma być odnawiana. Nasza dusza to są nasze emocje na przykład. Ja wierzę, że moje emocje potrzebują zbawiania jeszcze. A wasze potrzebują zbawiania emocje? Prawda? Nie? No to super. To jak ktoś ma taki stan, to jest naprawdę możliwe. Możliwe. Jest po drugiej stronie chyba. Ale w każdym razie, słuchajcie, żeby nasza dusza doświadczała zbawiania, to musimy w postawie łagodności przyjmować Słowo Boże do naszego życia kierowane. Tak? Jedno, wiecie, z takich, jeden z takich testów dla mnie, to jest też list Jakuba, to jest tak proste, tak? Jeśli miłujesz, jesteś w światłości. Jeśli nienawidzisz, jesteś w ciemności. To jest Słowo. To jest takie proste. I to jest to, że jeśli samo to według tego będziesz oceniał swoje serce, to będziesz łatwo nieraz mógł ocenić, w którym miejscu jesteś. Czy potrzebujesz jakiejś zmiany, czy potrzebujesz... Ktoś cię zranił, coś cię zraniło i koniec. Jest zamieciona relacja, nie? To jest proste. I patrzysz, czy ja miłuję. Jeśli tak, super. Bóg mówi, jesteś w porządku, jesteś w dobrym miejscu. Jesteś w światłości. Ale jeśli nawet nie jest nienawiść, tak to nie musi być, ale uraza, ale gorycz, ale zranienie, po prostu całkowicie zniszczone relacje gdzieś z kimś i nie chcesz tej odnowy, Bóg mówi, przykro mi, ale jesteś w ciemności. Dodatkowo ciemność zaślepiła twoje oczy i nie wiesz, dokąd idziesz. I można się wtedy spierać, nie, ja mam rację, nie masz racji. Według słowa nikt z nas nie ma racji, kiedy ma negatywne postawy i emocje w swoim sercu. Wtedy potrzebujemy to wyznać, oczyścić, przyjść się poprawować z Bogiem. Boże, mam to i to w swoim sercu do brata, czy siostry, czy kogoś, tak? Bóg mówi, okej. I wtedy chcemy słuchać, tak? I Duch Święty przychodzi, daje korekty, przynosi, mówi, ale zobacz, co słowo mówi. Tak? Musisz przebaczyć, musisz kochać. Dobrze, ja może skończę w tym miejscu.
Dobrze, jeszcze ja chwilkę tutaj coś dopowiem do tego, podobny temat. Tak jak zacząłem dzisiaj tutaj z listu Jakuba, tak? O tym, że Bóg jest dobry. I mówiłem też w kontekście tej Bożej mądrości, tak? Że Bóg ma mądrość dla nas taką, w którą chce nas wprowadzić, aby nas przeprowadzić przez te różne sytuacje nasze życiowe, trudne. No i czasami, no, jeżeli nie słuchamy Boga tutaj, co właśnie Piotrek o tym mówi, no to tak jest, jak jest. Że możemy się rozminąć z Bogiem, możemy cierpieć z powodu też własnej głupoty. No i chciałbym tu przeczytać jeszcze taką jedną rzecz, wam coś pokazać. Tutaj właśnie z Jakuba, no, takich jeszcze dwóch rzeczach. Jeżeli chodzi o w tym poszukiwaniu Bożej mądrości, tej Bożej inspiracji do przejścia trudnych sytuacji w naszym życiu, naszych doświadczeń. I tutaj musimy mieć tą taką mądrość Bożą właśnie, kiedy powiedzmy mamy jakieś różne problemy, doświadczenia, kiedy jesteśmy z powodu swojej głupoty, kiedy to jest atak diabelski, albo kiedy to jest skarcenie Boże, nie? I musimy też umieć to rozpoznać, bo są takie rzeczy, nie? Widzę tutaj siostra się, jak powiedziałem o karceniu Bożym, to zrobiła krzywą minę, ale są te elementy. Ale chcę wam coś pokazać. Jak ważne jest w tej szukaniu Bożej mądrości pewna postawa serca. I przeczytam, pokażę wam tutaj właśnie pewną rzecz. Poczytujcie sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przychodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie, bez wypominania, a będzie mu dana. A niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niech nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. I może ten drugi werset. Poczytujcie sobie to, bracia. No oczywiście siostry również. I chciałbym tu zwrócić uwagę, kiedy Jakub tutaj pisze do Żydów, to on pisze w kontekście właśnie ich wiary, ich prześladowania z powodu wiary w tamtych czasach, jakie oni mieli od swoich braci Żydów i jeszcze od Rzymian. I on mówi, poczytujcie sobie to za radość. Wierzysz sobie w Boga, wierzysz w Chrystusa, jesteś dobrym człowiekiem, nikomu złego nic nie robisz, ale występują przeciwko tobie ludzie, którzy w jakiś sposób cię szkalują, prześladują i tak dalej. Normalną reakcją człowieka jest co? Wkurzasz się, tak czy nie? Normal, tak? A tutaj jest jaka rada? Radujcie się. Zobaczcie, jak ważna jest nasza reakcja w obliczu takiego doświadczenia. To jest w ogóle całkiem inny sposób myślenia. No dlaczego ja mam się radować? No jest czego? No to ktoś mi ubliża i tak dalej. Dlaczego? No tak po ludzku, no to nie ma sensu. Ale spojrzenie na to z Bożej perspektywy jest sens, ponieważ Bóg chce coś w tobie ukształtować. Po pierwsze, chce w tobie ukształtować pewien charakter Boży, tak? I tu czytamy dalej o wierze, o wytrwałej, o wytrwałości, o cierpliwości, że chce w tobie ukształtować taką wiarę niezłomną z powodu tych doświadczeń, jeżeli ty właściwie zareagujesz. Oczywiście my mamy też patrzeć się na to, że sobie siejemy jakby skarb w niebie, tak? Nagrodę w niebie odkładamy. Ta perspektywa nieba, tak? Po pierwsze, jeżeli dla sprawy Bożej cierpimy, tak? No to nie płaczmy, nie biadajmy, nie wkurzajmy się, bo zazwyczaj to mówię, albo się wkurzamy, albo biadolimy, albo płaczemy, tak? Biadolimy, o ja biedny, Boże, czemu na mnie tego przyjścia ci służę, to czemu? I biadolisz, i szukasz zaraz wszystkich ludzi wokoło siebie, jaki ty biedny, jaki ty męczennik jesteś i domagasz się, oj, przytul mnie, brasie, pogłaskaj mnie, współczuj mi. Czasami tego potrzebujemy, ja nie mówię, że nie. Ale jeżeli będziesz marudny, jeżeli będziesz reagował gniewem, złością, to nie jest ta postawa, którą Bóg od ciebie oczekuje, bo ty masz reagować na sposób wiary. A wiara mówi o tym, czego nie widzisz, a czego się spodziewasz. Wiara mówi też o przyszłości, o tym, że jest za nagroda, za trud w twojej wierze, tak? I twoja reakcja jest bardzo ważna, jeżeli chcesz doświadczyć Bożego przełomu. Bo jeżeli będziesz się modlił w takim utrapieniu, tak? Przychodzi do ciebie tego typu doświadczenie, no że idziesz za Bogiem i nagle ludzie cię tam oskarżają, ty tam Jehowy, ty śmaki, owaki. No to jest przykre. To jest przykre. No i mówię, możesz się wkurzać, możesz biadolić, ale nie możesz wtedy wejść jakby w modlitwie we właściwy sposób i prosić Boga bez powątpiewania. Bo jeżeli doprowadzisz swoje serce do gniewu, do goryczy, to nie będziesz mógł wejść przed Boży tron, aby mieć właściwą postawę serca i prosić Boga bez powątpiewania. Bo tutaj jest warunek, jeżeli komu z was brak mądrości, mądrości do czego? No do tej sytuacji, w której się znajdujesz, bo cię ktoś nie lubi, bo ktoś coś tam robi przeciwko tobie. Potrzebujesz Bożej mądrości. Ale żebyś mógł dobrze wystartować i dobrze się modlić w właściwy sposób, musisz mieć właściwie nastrojone serce. Bo jeżeli będziesz miał serce pełne gniewu, złości do tej osoby, albo rozczarowania i goryczy, zła postawa do modlitwy. Bardzo zła. I nie będziesz mógł wejść we właściwy sposób i nic od Boga nie otrzymasz. Dlatego chcę zwrócić wam na to bardzo szczególnie uwagę, jak ważna jest nasza ta reakcja w obliczu różnych doświadczeń. Ja mówię w tym momencie o tym, jeżeli rozpoznaliśmy, że jesteśmy w dobrej sytuacji, w tym sensie, że żyjemy z Bogiem, prowadzimy jakieś pobożne życie, a doświadczamy, powiedzmy, ataków przez ludzi, którzy w jakiś sposób nas prześladują. I jest jakiś konflikt, może być w pracy, może być na studiach, tak dalej, gdziekolwiek jesteście. I tutaj potrzebujemy właśnie Bożej interwencji, Bożej mądrości, jak przez to przejść. I tu jest bardzo ważne właśnie, jak my zareagujemy i w jaki sposób będziemy się modlili. Bo jeżeli źle zareagujemy, to też źle będziemy się modlić. Bo nie możesz modlić się w postawie złości i w postawie goryczy. Ale powinieneś się modlić w postawie, że Bóg jest w stanie cię przeprowadzić przez to, to jeszcze wzmocni twoją wiarę, jeszcze nagrodę weźmiesz. I tu dlatego powinna być ta radość. I to jest trudno. Ale my musimy sobie to zakodować w naszych umysłach, że to jest sposób Chrystusowy. My mamy być umysłu Chrystusa. Amen? Czyli nasze reakcje na przeciwności winny być takie. I tutaj jest powiedziane, że jeżeli będziemy się modlić w tej właściwej postawie do Boga o tą mądrość, Bóg jest chętny i On nas obdarzy bez opominania. Czyli Bóg odpowie na naszą sprawę, przeprowadzi nas przez ten trudny okres, ale serce musi być we właściwym we właściwej postawie musisz być wyciszony. Musisz ufać Bogu, że jest dobry, to co czytaliśmy. Rozumiecie? Musisz być w takim odpocznieniu i w takim oczekiwaniu jakby takiego przełomu, zwycięstwa i takiej ekscytacji, no, że w końcu zwyciężysz i masz się z czego radować i jeszcze nagrodę odbierzesz. I to trzeba sobie niemalże zakodować to w głowie. Po prostu przyjąć to za standard takiego życia chrześcijańskiego. Jak reagujemy w obliczu różnych trudnych, konfliktowych sytuacji z ludźmi? Jak reagujemy? Bo jeżeli reagujemy w sposób taki emocjonalny, w złości, w goryczy i w tej postawie się modlimy, nie jesteś w stanie usłyszeć Boga. Mówię wam to z doświadczenia. Jeżeli masz złość i gorycz w swoim sercu, i ja to mówię już tak z doświadczenia już pasterskiego, i tacy ludzie czy mi mówią, a tu Pan mu powiedział, tam powiedział, ale ja mówię, ale do ciebie nic Bóg nie mówi. W takiej postawie serca to nic ci Bóg nie zakomunikuje. Bo ta postawa serca wyklucza cię. Rozumiecie? Wyklucza cię, żebyś o cokolwiek od Pana otrzymał. Jeżeli masz czy złość, czy gorycz, jesteś wykluczony, żebyś od Pana otrzymał Bożą mądrość, Bożą inspirację. Jest to przykre, ale tak mówi Boże Słowo. I mówię wam z doświadczenia, to widzę, że wielu chrześcijan właśnie jest bardzo, że są emocjonalni. Jeszcze Pan mu powiedział, no objawienia, ale wiesz, ja oczywiście nie jestem w stanie ocenić twojego serca tak naprawdę, bo tylko Bóg ma możliwość oceniać serce człowieka tak dokładnie, ale wiecie, jestem w stanie zdiagnozować, bo z obfitości serca usta mówią, nie? Jeżeli ktoś, po owocu, bo jeżeli jeszcze mówisz, że Pan ci mówi, a ty jeszcze nawijasz mnie, a bo ta osoba to zrobiła. Tak słuchasz. Taki niepokój bije, nieprzebaczenie, taka gorycz. Jeszcze Bóg ci coś mówi do ciebie, a nie mówi ci przypadkiem? Żebyś się upamiętał, wyrzekł się tej złości, tej goryczy, tego nieprzebaczenia. Mówię wam to z doświadczenia. Zwróćcie na to uwagę. Jeżeli przechodzicie różne trudne sytuacje, wasze serce musi być ochłonięte od postawy złości, nieprzebaczenia, goryczy i dopiero wtedy możesz prosić Boga o mądrość. Dopóki się tego nie wyrzekniesz, to nie oczekuj. Bo tu Słowo Boże mówi, człowiek chwiejny o rozdwojonej duszy. To właśnie rozdwojona dusza. To jest taka, że tak, tu z jednej strony wierzy w Boga i chciałaby otrzymać od Boga, ale ja mu nie przebaczę. A on mi zrobił to i to. I rozumiecie, ta złość, nieprzebaczenie, ta gorycz, ale oczekuję, że Bóg mnie błogosławi. Bóg coś zrobi w tej sprawie. A najlepiej to ogień Boży spuścić na tą osobę. Tak Bóg nie działa. I tu pisze jak wół, niech nie myśli taki człowiek, że cokolwiek od Pana otrzyma. Mocne stwierdzenie, ale ja tego nie powiedziałem. To powiedział apostoł Jakub, pełen Ducha Świętego. Amen. Przyjmijmy to do siebie.
Jeszcze jedną myśl, wiecie, dodam, tak, bo tu chciałem to jeszcze dodać, tak. Ten fragment, kiedy Jezus stopy zaczynał myć, to jest 13 rozdział Ewangelii Jana, swoim apostołom. Tam jest ta sytuacja, kiedy on do Piotra, tak, podszedł. I Piotr po prostu się obruszył, tak, i on mówi, to jest 6 werset, podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł, Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Jezus rzekł mu, co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Teraz odpowiedź Jezusa jest bardzo taka znacząca. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się. Chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. I do tego jest później kartka dalej, 15 rozdział, 3 werset, ja tylko to szybciutko przeczytam. wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Dla słowa. Więc tutaj pierwsza rzecz, słuchajcie, to jest bardzo ważne stwierdzenie. Jezus mówi do niego, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. To jest bardzo ważna rzecz, rozumiecie? Działu ze mną. Jezus od Ojca otrzymał całe dziedzictwo i wszystko. Teraz on tym dziedzictwem będzie się dzielił ze swymi braćmi, sługami. W wieczności. W tysiącletnim królestwie, kiedy wróci, kiedy będzie rozdawał nagrody i tak dalej, to jest całe to dziedzictwo. I on o tym tu mówi. I teraz on mówi takie stwierdzenie do Piotra i to jest do każdego z nas. Mówi, jeśli nie pozwolisz mi siebie umyć, to nie będziesz mógł mieć ze mną działu. Rozumiecie to? I teraz on mówi, no to oczywista reakcja Piotrka jest po prostu super. No to panie, głowę wszystko, dawaj, nie? Po prostu, on miał, po prostu był pełen pasji, tak? Mądrości jeszcze pełen nie był, ale pasji był. I więc Jezus mu mówi, kto jest umyty i tak dalej. I my wiemy, dlaczego on był, dlaczego Jezus mówi, że ty jeszcze jesteś umyty, dlatego właśnie potem mówi. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. To znaczy, że oni usłyszeli jego naukę, zostawili wszystko i poszli za nim i poszli za jego nauką. I on mówi, ze względu na to wy jesteście czyści. Amen? Więc to jest, słuchajcie, też to, że jeśli my chcemy mieć ten pełen dział z Chrystusem, to musimy pozwolić Jemu umyć nasze życie. I gdzie jest o tym mowa jeszcze? Jak myślicie? Gdzie jest mowa o tym, że Kościół jest myty? Efezjan 5 rozdział, zobaczmy to. Efezjan 5 rozdział, od 25 może. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał z samego siebie, aby go uświęcić, to znaczy oczyścić. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I to jest dosłownie mowa o tym samym. To jest o tym, że Jezus chce myć nasze życie. Jak to robi? Przez kąpiel wodną swego słowa. Przez usługiwanie słowa. To się może dziać tutaj, kiedy na przykład ktoś usługujący zwiastuje i coś ci Duch Święty dotyka serce, słyszysz to słowo, coś to zmienia w twoim życiu, Bóg przychodzi przez to słowo do twojego życia. To się dzieje indywidualnie. Kiedy sobie sam czytasz, po prostu masz swój czas ze słowem czy w modlitwie i tak dalej. To się może dziać na konferencjach, to się może dziać przez służbę książek, kazań, po prostu audio i tak dalej. Ale to się dzieje. Jezus tego wszystkiego używa, aby oczyszczać swój Kościół. Po co? Aby go samemu sobie przygotować jako święty, niepokalany, bez skazy i bez nagany. I wszyscy my jesteśmy dziś w tym procesie. I to jest to, że wiecie, jeśli my chcemy być częścią tego Kościoła i tej oblubienicy, to my musimy poddać się pod tą usługę obmywania naszego życia, oczyszczania naszego życia przez służbę słowa, którą sprawuje Duch Święty na wiele różnych sposobów w Kościele. Ale rozumiecie to? Jeśli to jest tak, że ja się zaprę, powiem nie, mogę nie być częścią oblubienicy, kiedy on wróci. Bo tak może wyglądać. To jest, wiecie, wiele osób miało coś takiego. Ja pamiętam, jak Krzywy mówił, że jego żona kiedyś miała takie objawienie, że o, super, coś tam miała, nie wiem, czy to sędu, czy coś, że pan przyszedł. Mówi, to fajnie. On mówi, no nie fajnie. Mówi, 50% zostało zabrane z kościoła. Taki obraz dał jej. Ja nie mówię, że tak, ja nie wiem, ale ja słyszałem wiele osób usługujących miało tego typu różne objawienia. Że to nie jest tak, że Pan przyjdzie i wszystkich 100% zabiera. Nie jest tak. Słowo też tak nie mówi, tak? Będą mądre panny, będą głupie. Więc to jest tak, że jeśli chcemy mieć ten pełen dział, który Bóg w miłości, Bóg Ojciec przygotował dla nas, jest dla nas w Chrystusie, to też musimy mieć tą właśnie postawę, że Panie, jesteśmy gotowi, obmywaj nasze życie, tak? Oczyszczaj. Mów. Też jest ta mowa, wiecie, już kończę, tak? Te 7 listów do zborów, tam jest o zwycięzcach i o nagrodach. Jak to Derek Prince powiedział, wiecie, że nagrody są tylko dla zwycięzców. I kim byli zwycięzcy? W każdym z tych zborów? Ten, kto miał uszy, aby słyszeć, co Duch mówi do zboru. Ci, którzy byli w stanie przyjąć poselstwo, i powiem wam, większość tych poselstw były korygujące. Korygujące. Większość, jeśli sobie weźmiecie, przestudiujcie to sobie. Te 7 listów do 7 zborów. Większość tych poselstw jest korygujących, gdzie Chrystus mówi, ja mówię do tego Kościoła. To i to jeszcze wy musicie zmienić w swoim postępowaniu, w swoim życiu. I teraz, kto jest zwycięzcą? Zwycięzcami byli ci, że kiedy te listy były odczytywane, oni usłyszeli i przyjęli takie poselstwo od Chrystusa, które przynosi Duch Święty do nich. I poddali się temu i oczyścili swoje życie w kąpieli tego poselstwa. I ci stawali się zwycięzcami. I dla nich były nagrody. Dla nich już w każdym tym, na końcu tym Jezus opisuje, jaka będzie nagroda. Tak? Na przykład w jednym z nich, i dam zasiąść na swoim tronie. Proszę was. To jest. Wy rozumiecie, co to będzie za tron? W 1000-letnim królestwie wszystkie narody będą pielgrzymować do Jerozolimy, bo tam Chrystus będzie siedział na tronie, będzie sprawował władzę nad całą ziemią. A Jezus mówi, będą osoby, które tam sobie posiedzą. Ale muszą dać się oczyścić, tak? Najpierw. Dobrze, co? Chyba wieczerza, tak?